Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa poświęcona pamięci wyjątkowych kobiet. We wtorki i czwartki o godzinie 11.15.
O mężczyznach z rodu lutosławskich napisano i powiedziano bardzo wiele. Filozof Wincenty, kompozytor Witold, Kazimierz, ksiądz, poseł, prekursor ruchu harcerskiego. O kobietach mówi się i pisze mniej. Postaramy się to zmienić. Wśród kobiet związanych z tym rodem mamy kandydatkę do literackiej Nagrody Nobla i przyjaciółkę królowej hiszpańskiej, ziemiankę, lekarkę i społeczniczkę, czy kobietę, która powstrzymała komunistów przed odebraniem jej rodowej siedziby. Opowie o nich Tomasz Szymański, kustosz Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie, autor książki Panie Lutosławskie, Losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci.
Niepokorne. Siła inspiracji.
A dzisiejszym gościem audycji jest pan Tomasz Szymański, kustosz Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie, także autor książki Panie Lutosławskie, Losy niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stuleci. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
Ród lutosławskich to oczywiście wybitni mężczyźni od filozofa Wincentego, kompozytora Witolda, także prekursora harcerstwa, czyli księdza Kazimierza, ale my dziś będziemy mówili o kobietach z tego rodu albo związanych z tym rodem, równie wybitnych.
Myślę, że zdecydowanie tak. Drozdowo znane jest oczywiście mieszkańcom naszego regionu przede wszystkim z pięknego dworku i Muzeum Przyrodniczo-Historycznego. Ale trzeba pamiętać, że ten piękny budynek istnieje dzięki kobietom. I w ogóle historia lutosławska w Drozdowie zaczęła się od kobiety. Mianowicie Drozdowo wniosła do małżeństwa z Franciszkiem Sariuszem Lutosławskim Antonina z Burskich. Więc nie pojawiliby się lutosławscy na ziemi łomżyńskiej, gdyby nie małżeństwo i gdyby nie kobieta. A dwór ocalał też dzięki kobiecie. Ostatnią dziedziczką Drozdowa była Maria z Lutosławskich-Niklewiczowa i ona została tutaj po II wojnie światowej. Jest to też swoisty ewenement, bo nie wiem, czy jest drugi przykład na naszych ziemiach, mówię o szerokim kontekście terytorialnym, w ogóle o Polsce, gdzie zostawiono ostatnią dziedziczkę, ziemiankę w dworze rodzinnym. Tak się stało w Drozdowie i ona tutaj trwała, mimo przeciwności, mimo też różnych problemów rzucanych czasem przez władze komunistyczne, bo w pewnym momencie była tutaj postrzegana troszeczkę jako osoba niechciana, ale ją zostawiono. I jej upór, determinacja i trwanie tutaj do drugiej połowy lat 70. sprawiły, że dwór przetrwał najgorsze czasy stalinizmu, najgorszy okres Gomułkowszczyzny i ocalał. Miał być przeznaczony na działalność kulturalną, ona to zastrzegła, ponieważ sprzedała go Urzędowi Wojewódzkiemu, czyli de facto Skarbowi Państwa. Ostatecznie, mimo różnych pomysłów na zagospodarowanie budynku, powstało tutaj w 1984 roku muzeum, które trwa do dziś i które ja z wielkim zaszczytem reprezentuję.
Mamy też kobietę, bardzo ciekawą postać, która weszła do tej rodziny, Hiszpankę i Polkę jednocześnie, Polkę z wyboru, bo mogła wyjechać z Polski po wojnie, a jednak tego nie zrobiła. Kobietę typowano do literackiej Nagrody Nobla.
Tak, jest to chyba najbarwniejsza postać z historii rodu lutosławskich, postać kobieca. Wybitna poetka i pisarka, znajoma królowej Marii Krystyny, gościła na dworze królewskim. Jest nawet zachowana piękna anegdota, jak któregoś razu król Alfons XII, monarcha hiszpański, zasłuchał się tak w jej poezji, że trzykrotnie odkładał audiencję z premierem. Więc poezja to ta dziedzina, w której była znana w Hiszpanii, ale także słynęła jako reporterka, pisała reportaże wojenne, opisywała w hiszpańskiej prasie to, co działo się na froncie wschodnim, tytułowała swój cykl artykułów Desde Polonia, czyli z Polski, co jest, myślę, że bardzo znamienne, ponieważ wówczas Polski nie było de facto na mapie Europy, ona też posługiwała się paszportem rosyjskim, była na terenie zaboru rosyjskiego, więc formalnie była uważana za Rosjankę.
Czyli
Sofia Kasanowa Lutosławska.
To też jest bardzo ciekawe, bo ona zrobiła nawet wywiad z Trockim. To postać niezwykła, reportażystka, opisywała właśnie ten powrót Polski na mapy świata po czasach zaborów. Wincenty. To była żona Wincentego. On ją opuścił, czym naraził się swojej rodzinie, bo Sofia była bardzo w rodzinie doceniana i lubiana. Ona mogła wrócić do Hiszpanii, prawda, i wybrała Polskę.
Tak, w Hiszpanii nawet powstała inicjatywa wybudowania jej pomnika. Tak, była znaną osobą w jej rodzinnej La Coruña, czyli w hiszpańskiej Galicji. To właśnie reportaże wojenne przyniosły jej wielką sławę. To udawanie się na front, przeprowadzenie, tak jak pani wspomniała, wywiadu z Lwem Trockim, to także poturbowanie podczas demonstracji bolszewickiej, w wyniku czego doznała urazu wzroku i w kolejnych latach traciła zdolność widzenia aż praktycznie do wysoko rozwiniętej ślepoty, więc za swoje zaangażowanie poniosła też duży uszczerbek na zdrowiu.
No to może i córki tu powinny się właśnie wychowywać.
Tak, ta miłość z Wincentem Lutosławskim była miłością od pierwszego wejrzenia. Poznali się w Madrycie. Wincenty zakochał się w niej od razu. Podarowała mu tomik wierszy i on napisał na jednej ze stron tego tomiku zaraz po wizycie u niej, że ta kobieta zostanie moją żoną. Więc mieliśmy tutaj wielki romantyczny epizod. Trzy córki, które dożyły lat dorosłych, bo też była jedna córka, która zmarła w wieku 5 lat, ale on niestety zostawił ją dla innej kobiety. Hiszpania przyjęłaby ją z otwartymi ramionami, była tam osobą niezwykle szanowaną. Tak jak wspomniałem, gościła na dworze królewskim, przyjaźniła się z królową Marią Krystyną, ale uznała, że córki powinny być wychowane na Polki, urodziły się jako córki Polaka i Hiszpanki, co też nie oznacza, że te związki hiszpańskie zostały jakoś zakończone. Wprost przeciwnie, te trzy córki Sofii Kasanowy Lutosławskiej i profesora Wincentego Lutosławskiego, Maria, Izabela i Halina, znakomicie posługiwały się hiszpańskim, tłumaczyły nawet z języka hiszpańskiego. I właśnie od Sofii Kasanowy Lutosławskiej w historii rodu lutosławskich datujemy właśnie początki takich bardzo niezwykle ciekawych i rzadkich w polskiej historii kontaktów międzykulturowych polsko-hiszpańskich, bo potem jeszcze mieliśmy wnuczkę, która opracowała podręcznik do nauki hiszpańskiego. Mówię o Krystynie Niklewiczównie, wnuczce Sofii Kasanowy.
Mamy Marię Lutosławską, czyli matkę kompozytora Witolda, lekarka i społeczniczka. To jedna z tych ziemianek, które wykorzystywały swoją uprzywilejowaną pozycję, żeby pomóc lokalnej społeczności?
Tak, było to niesamowite, że osoba, która miała dyplom lekarski, leczyła za darmo w dworze drozdowskim. Też udawała się bryczką specjalnie przygotowaną do chorych. Można powiedzieć, że był to taki quasi ambulans. Przygotowywała lekarstwa, w czym pomagał jej też mały Witold Lutosławski, późniejszy sławny kompozytor. Ona odegrała w jego życiu ogromną rolę, ponieważ to dzięki niej uczęszczał na lekcje muzyki przez 2 lata również w Łomży. Dzięki niej skończył konserwatorium warszawskie. Ona też była jego pierwszą nauczycielką muzyki. Jego ojciec zmarł w tragicznych okolicznościach. Został zamordowany w 1918 roku przez bolszewików z rozkazu Feliksa Dzierżyńskiego, więc był osierocony we wczesnym dzieciństwie. Miał wówczas 5 lat. I matka była towarzyszką jego życia aż do ostatnich dni. Postacią niezwykle ważną. I to dzięki jej zaangażowaniu społecznikowskiemu potem możemy to wnioskować z dużą dozą pewności. On również był filantropem, bo wiemy, że pomagał chorym muzykom, muzykom zdolnym, ale powiedzmy nie mającym środków na kontynuowanie nauki. Robił to po cichu. Wiele takich faktów wyszło dopiero po śmierci Witolda Lutosławskiego. Natomiast ten etos społecznikowski, etos ziemiański, etos lutosławskich właśnie wyniósł z drozdowskiego dworu, gdzie przez kilka lat dzieciństwa przebywał i właśnie biorąc przykład z matki Marii Julii Zolszewskich Lutosławskiej.
W ogóle ziemianki odgrywały bardzo ważną rolę w drugiej połowie XIX wieku, kiedy mężczyźni po powstaniach, po różnych zrywach, po spiskowaniu trafiali do więzień, trafiali na Syberię, na wywózki. I to ich zadaniem było i jakby podsycanie tej iskry patriotyzmu, ale także utrzymanie ziemi, utrzymanie majątku.
Mieliśmy nawet przykład takiej typowej matki Polki, w historii rodu lutosławskich. Mamy okres powstania styczniowego, które wybuchło w roku 1863. W Drozdowie majątek prowadzi Franciszek Dionizy Lutosławski i jego żoną jest Maria ze Szczygielskich Lutosławska. Rodzi mu się syn Wincenty, późniejszy profesor filozofii i mąż Sofii Kasanowy Lutosławskiej, poetki i pisarki hiszpańskiej i trafia do więzienia. Dostaje karę 50 na hajek w więzieniu łomżyńskim. Jego los jest niepewny i to wtedy na barki Marii spada prowadzenie majątku, utrzymanie tego, co jest podstawą ich jestestwa. Potem z więzienia zostaje zwolniony i już w ramach powstaniowych represji, gdy ma już drugiego synka, znowu zostaje aresztowany, na Drozdowo zostaje nałożona kontrybucja. Jego los jest po raz kolejny niepewny. I to określenie Matka Polka może wielu słuchaczom wydać się nieco pejoratywne, bo dzisiaj jest w różnych kontekstach używane. Pamiętajmy, że ono wzięło się z XIX wieku i oznacza kobietę, która właśnie w dobie powstań, gdy mężczyźni byli albo w oddziałach powstańczych, albo walczyli, zajmowali się konspiracją, albo zostali ukarani zsyłką na Syberię bądź więzieniem, to one trzymały majątki, to one podtrzymywały płomień patriotyzmu, to one właśnie dbały o pamięć o bohaterach, więc odegrały niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o polską historię. Więc określenie Matka Polka, odwołujemy się oczywiście tutaj do wiersza Adama Mickiewicza słynnego, do Matki Polki, jest to określenie chlubne, niezwykle, niezwykle ważne.
To jest też czas, koniec XIX wieku, początek XX, przemian społecznych, emancypacji kobiet, ziemianki mogłyby nam się kojarzyć z takim mocno konserwatywnym światem, w końcu uprzywilejowane kobiety, a jednak mam wrażenie, jak tak się zagłębiam w ich historię, że one były zwolenniczkami tego właśnie nowoczesnego świata.
Zdecydowanie tak. W ogóle historia pań lutosławskich jest też przykładem takiego zderzenia dwóch pokoleń, bo mamy na przykład Paulinę Lutosławską, druga połowa XIX wieku, która jest żoną Franciszka Dionizego Lutosławskiego. Po śmierci swojej rodzonej siostry Marii, między nimi a Franciszkiem narodziła się miłość, pobrali się, ona dała mu czterech synów wraz z dwoma synami swojej siostry Marii, byli rodzicami szóstki synów, każdy był wybitny w dorosłym życiu, no i każdy też podejmował decyzje materialne. I Paulina była bardzo konserwatywna, taka tradycjonalistyczna. Zachowały się relacje wspomnieniowe, mówiące o tym, że bardzo obawiała się tego, żeby chociaż któryś z jej synów nie wybrał sobie na towarzyszkę życia studentki, ponieważ są to zwariowane emancypantki. No i tak się złożyło, że jeden z synów wybrał studentkę, to jest Józef Lutosławski, ojciec słynnego kompozytora, była to Maria Julia Olszewska, która była studentką medycyny i Paulina zaakceptowała ją. Zresztą wiemy, że Maria z Olszewskich Lutosławska miała takie poglądy już bardziej nowoczesne, to znaczy uważała, i mamy wprost jej wypowiedzi zapisane, że nadchodzi wiek emancypacji, że kobiety będą zdobywały coraz to nowsze aktywności, będą wchodziły w role do tej pory zarezerwowane przez mężczyzn. Więc ten konserwatywny świat Drozdowa z jednej strony mamy, a z drugiej strony wchodzą nowe panie jako żony panów lutosławskich, które wnoszą pewną nową jakość. Sofia Kasanowa Lutosławska, czyli poetka i pisarka, również miała podejście, które możemy nazwać emancypacyjnym. To znaczy ona uważała, że kobiety powinny jako twórczynie wnosić swój wkład, typowo kobiecy punkt widzenia, do kultury. Powinny właśnie wykonywać ruch do przodu, coraz bardziej zaznaczać swoją rolę. A jednocześnie krytykowała ona feminizm, jak ona to określała, angloamerykański, który tworzył pewne różnice, antagonizmy między płciami. Była przy tym wyznawczynią konserwatywnych zasad, osobą głęboko wierzącą, fascynującą się między innymi mistyką świętej Teresy z Avila. A więc też widzimy osoby, które akceptują i afirmują konserwatywny, taki tradycjonalistyczny, katolicki punkt widzenia, czyli pion moralny, który dawał też im w tych latach zawieruch wojennych, problemów, wytchnienie, był dla nich bardzo ważny, wręcz pomógł im przejść te trudne chwile, bo to dzięki wierze, co też wiemy z ich książek, z ich relacji, z ich wspomnień, radziły sobie właśnie w tych trudnych momentach, gdy ginęli mężowie, gdy trzeba było opuścić Polskę i udać się na przykład na emigrację do Rosji w 1915 roku. Właśnie wiara i te wartości im pomagały. A z drugiej strony widziały rolę kobiet jako twórczyń kultury, które powinny coraz bardziej wchodzić w większą aktywność społeczną. I tak też było.
I przełamywały te stereotypy.
Przełamywały to zdecydowanie.
Mam
tak.
nadzieję, o czym opowiedzieliśmy Państwu w naszej dzisiejszej rozmowie. Po więcej oczywiście odsyłam do książki pani Lutosławskiej Losu niezwykłych kobiet na tle historii dwóch stulecia, albo też na stronę internetową muzeum. Tam też znajdziemy informacje o tych wyjątkowych kobietach. Ich życie chcieliśmy Państwu dziś w naszej rozmowie trochę przybliżyć. Moim i Państwa gościem był Tomasz Szymański, kustosz Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Niepokorne. Siła inspiracji. Cykliczna audycja radiowa. Partnerem cyklu audycji radiowych jest Fundacja Totalizatora Sportowego.